Sądowa i komornicza egzekucja należności. Fakty i mity. 21 października 2008 000. Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw niezwykle ważna jest możliwość skutecznego i szybkiego egzekwowania należności na drodze sądowej i komorniczej. Według obiegowej opinii sprawna egzekucja nie jest w Polsce możliwa. Potwierdzają to również badania Banku Światowego, który w raporcie Doing Business 2008 podaje, że średni czas egzekucji należności handlowej w Polsce wynosi 830 dni. Dane te nie zachęcają do podejmowania działań w celu dochodzenia należności na drodze prawnej. Czy opinia ta ma uzasadnienie w praktyce sądowniczej? S. 128043 Prawo do szybkiego procesu. Art. 45 ust. 1 Konstytucji stanowi m.in., że każdy ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Polska Konstytucja jest w tej materii zbieżna z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, której art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze stanowi, iż każdy ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. Takie definicje prawa do sądu kładą nacisk na to, aby proces toczył się sprawnie i nie wymagał od stron ogromnego nakładu energii, a także nie obciążał ich finansowo. Postulat szybkości postępowania traci znaczenie, gdy pozostaje w konflikcie z postulatem, aby wyjaśnić istotne okoliczności faktyczne i prawne, bowiem przecinek kropka dążenie do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, może mieć miejsce tylko wówczas, jeśli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy 1. Należy zatem podkreślić, że z przewlekłością postępowania mamy do czynienia dopiero w sytuacji, gdy postępowanie trwa dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności faktycznych i prawnych 2. Jak widać, konstytucyjne reguły szybkiego rozpoznania sporu sądowego oraz sprawiedliwego dwuinstancyjnego procesu nie są do końca spójne i może dochodzić między nimi do konfliktu. Nie zawsze można rozpatrzeć sprawę szybko i jednocześnie sprawiedliwie. S. 128044 Zmiany w przepisach dotyczących postępowań sądowych. W ostatnich latach wprowadzono szereg zmian, m.in. na gruncie dostosowywania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej. Nowelizacje te pozytywnie wpłynęły na przyspieszenie odzyskiwania należności. Obecnie dzięki znowelizowanemu postępowaniu nakazowemu i upominawczemu, których istotną cechą jest uproszczony tryb wydawania orzeczeń, orzekanie w sprawach o zapłatę zostało znacznie usprawnione. Orzeczenia wydawane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym to nakazy zapłaty. W postępowaniu nakazowym najczęściej dochodzi się należności z faktur, weksli i czeków. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym lub upominawczym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. W celu przyspieszenia rozpoznawania sprawy w obu postępowaniach rozstrzygane są na posiedzeniu niejawnym, jedynie na podstawie złożonego pozwu. Nie prowadzi się zatem, tak jak w postępowaniu zwykłym, posiedzeń sądowych, przesłuchiwania świadków czy biegłych. Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości razem z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty w przypadku postępowania nakazowego lub sprzeciw w przypadku postępowania upominawczego. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Od dnia 22 lutego 2005 rok nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym mogą wydawać także referendarze sądowi. 3531.2.k.p.c. Daleko idącym usprawnieniem procedury cywilnej było również wprowadzenie postępowania uproszczonego, które należy do grupy tzw. postępowań odrębnych. Służy ono rozpatrywaniu spraw o roszczenia majątkowe niskiej wartości. Zgodnie z art. 5051.k.p.c. postępowanie uproszczone stosuje się w sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł oraz o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę, a także opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. Wymogiem formalnym wszczęcia postępowania uproszczonego jest złożenie pozwu na specjalnym formularzu art. 5052.k.p.c. Ponadto z pewnymi wyjątkami w postępowaniu uproszczonym można dochodzić jednym pozwem tylko jednego roszczenia majątkowego art. 5053.1.k.p.c. Jednocześnie w celu przyspieszenia wydania orzeczenia strony już przy pierwszej czynności procesowej muszą przedstawić wszystkie znane sobie fakty istotne dla danej sprawy oraz zgłosić zarzuty i wnioski dowodowe art. 5055.1.k.p.c. Sąd zaś ma możliwość stosowania uproszczonych form doręczeń, zawiadomień, wezwań, zarządzeń. Wobec powyższego podmiot dochodzący zapłaty określonej należności może skorzystać z przewidzianych w k.p.c. rozwiązań, aby uniknąć długotrwałego rozpatrywania jego sprawy. Wybór jednego z powyższych trybów wymaga spełnienia pewnych przesłanek, m.in. dotyczących przedstawienia odpowiednich dokumentów w celu udowodnienia roszczenia czy złożenia pozwu na formularzu. Biorąc jednak pod uwagę korzyści w postaci obniżenia kosztów sądowych, a także znacznego przyspieszenia rozpoznawania sprawy, niedogodności są niewielkie. S. 228045 faule. Oprócz procedur służących usprawnieniu i przyspieszeniu procesu, istnieją również inne, których celem jest zabezpieczenie interesów stron, a które bezzasadnie stosowane przez jedną z nich uniemożliwiają sprawność działania sądu. Zalicza się do nich m.in. bezzasadne wnioski o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wnioski o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu, wnioski o wyłączenie sędziego, wnioski o uzasadnienie postanowienia sądu i zażalenia na odmowę ich sporządzenia, wnioski o przywrócenie terminu i zażalenia na odmowę ich przywrócenia, a także zgłaszanie bezsensownych wniosków dowodowych. Ogólnie rzecz biorąc, czynności sądu i czynności procesowe stron, dokonywane zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, nie powinny prowadzić do przewlekłości postępowania. Mogą temu zapobiec czynności podjęte przez przewodniczącego przed rozprawą lub sąd na rozprawie w ramach formalnego i materialnego kierownictwa procesem. Temu celowi służy przestrzeganie dyscypliny procesowej ze strony sądu i przeciwstawianie się takim zachowaniom stron i innych uczestników postępowania, które zmierzają do przewlekania procesu. 3. S. 228046 statystyka i badania. Jak wynika z raportu Doing Business 2008, w Polsce dochodzenie należności od momentu wszczęcia postępowania przed sądem do wyegzekwowania należności składa się z 38 formalności, zaś czas trwania całej procedury wynosi 830 dni. Na podany okres składają się następujące etapy. 90 dni trwa wniesienie pozwu i doręczenia. Sam proces i wydanie orzeczenia zajmuje 580 dni, a egzekucja orzeczenia minus 160 dni. Podana w raporcie liczba dni nie oznacza rzeczywistego czasu egzekwowania należności handlowych w Polsce, a jest jedynie sumą maksymalnych możliwych terminów wszystkich czynności, które mogą być podjęte w sprawie od momentu wniesienia pozwu do ściągnięcia należności. W rzeczywistości terminy te są wielokrotnie krótsze. W sposób szczególny dotyczy to spraw o zapłatę, które w przeważającej części są nieskomplikowane, dzięki czemu nakazy zapłaty można uzyskiwać nawet w ciągu kilku dni. Jak wynika z doświadczenia kancelarii prawniczej Maciej Pan Fili Partnerzy, obecnie średni czas oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty wynosi 36 dni w sprawach, w których pozwanym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, i 45 dni w sprawach, w których pozwanym jest przedsiębiorca. Ze względu na fakt, że nakazy zapłaty wydawane są na podstawie określonych dokumentów, niezwykle niski jest odsetek składania zarzutów lub sprzeciwów. Zaledwie w 2% spraw pozwany wnosi zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty. Tylko 1,5% spraw kierowanych jest przez sąd do postępowania zwykłego, a jedynie w 0,5% spraw pozwany wnosi apelację. Liczby te można również bez problemu przeliczyć na realny zysk nie tylko czasu, ale również pieniędzy. Postępowania te są nie tylko tańsze, ale także skuteczne, bowiem średnio z każdych 100 zł stanowiących należność główną spraw skierowanych do postępowania nakazowego lub upominawczego 96 zł zostaje zasądzone prawomocnymi nakazami zapłaty. Jasne jest zatem, że znajomość odpowiednich procedur ułatwia wierzycielom dochodzenie ich roszczeń w postępowaniu sądowym. Należy jednak pamiętać, że udogodnienia proceduralne będą skuteczne jedynie wtedy, gdy powód będzie dysponował odpowiednimi dokumentami, a także dokładnymi danymi dotyczącymi kontrahenta. Postępowanie egzekucyjne. Samo uzyskanie tytułu wykonawczego nie kończy jeszcze problemu z odzyskaniem należności. Jeżeli bowiem dłużnik zwleka z dobrowolnym spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Na podstawie art. 45a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok o komornikach sądowych i egzekucji komornik podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia. Widzimy zatem, że ustawa gwarantuje szybkość wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Na jego długość mają natomiast wpływ rozmaite czynniki, jak podkreśla prof. Felix Zedler z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, nie ma w Polsce aktualnych danych, które by pozwoliły jednoznacznie i wiarygodnie ustalić sprawność egzekucji sądowej, zwłaszcza prowadzonej przez komorników. Z doświadczenia wspomnianej kancelarii wynika, że podstawowym czynnikiem mającym wpływ na długość postępowania jest wypłacalność dłużnika. Jeśli ma pokaźny majątek podlegający zajęciu lub wysokie wynagrodzenie za pracę, a należność jest niewielka, zwykle w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania możliwe jest uregulowanie należności, zwłaszcza gdy wierzyciel posiada wiele danych dotyczących dłużnika, m.in. miejsce jego zatrudnienia. Takie sytuacje są jednak rzadkością. Zwykle bowiem wierzyciel zna jedynie adres dłużnika i nie posiada jego innych identyfikatorów NIP, PESEL, REGION i tym podobne. Wówczas, gdy dłużnik nie posiada majątku ruchomego podlegającego zajęciu, organ egzekucyjny musi podejmować czynności w celu poszukiwania majątku, m.in. składać zapytania do US, ZUS i tak dalej. Tym samym przedłuża się czas egzekucji. Niejednokrotnie w przypadku zajęcia wynagrodzenia, emerytury lub renty wypłacane kwoty są zbyt niskie, by zaspokoić całe roszczenie. Wtedy również czas egzekucji zostaje wydłużony do czasu spłaty całej należności, a organ egzekucyjny co miesiąc przelewa na konto wierzyciela określoną część należności. Przedłużanie się egzekucji może być spowodowane nie tylko niewielkim majątkiem dłużnika, ale także ogromną liczbą wierzycieli. Jeżeli bowiem dany składnik majątku nie jest w stanie wszystkich zaspokoić, zwykle sporządzany zostaje plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji proporcjonalnie pomiędzy egzekwujących. Niektórzy wierzyciele korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia. Należy stwierdzić, że tempo pracy oraz efektywność sądów są znacznie lepsze, niż się powszechnie sądzi, i że z roku na rok odczuwalna jest poprawa w tym zakresie. Dlatego też, korzystając z narzędzi, które daje prawo, można egzekwować należności w sposób sprawny i skuteczny. Autorka reprezentuje kancelarię prawniczą Maciej Panfil i partnerzy. Przepisy. 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 rok. Sygn. Akt SK 32/01 Lex Polonica NR 360666. 2. Por. K. Gonera. Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych. W. Przegląd sądowy. Rok. 15 NR 11/12/2005. S. 5. 3. Tamże. S. 5. 4 por. http://www.rok.plon/4.97576.html